Jeżeli jesteś nowy na naszym kanale i chcesz kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to pod tym linkiem kliknij w nazwę naszego profilu na YouTube. Po przeniesieniu na główną stronę naszego profilu w prawym górnym rogu znajdziesz linki do giełd i portfela, z których możesz bezpiecznie korzystać.
Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Daniel Jankowski. Dzisiaj moim gościem dr Jacek Bartosiak. Dzień dobry, panie Jacku.
Dzień dobry, witam panie Danielu, witam.
Moi drodzy, zadaliśmy w jednej z ankiet ostatnich wam pytanie odnośnie tego, jakiej wiedzy aktualnie potrzebujecie. No i dostaliśmy ponad 2000 odpowiedzi i lwia część odpowiedzi właśnie dotyczyła tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o geopolitykę, co się dzieje, jeżeli chodzi o geostrategię na świecie. Dlatego też zaprosiliśmy do nas pana Jacka, bo często to nazwisko padało w waszych wypowiedziach. Dla tych, którzy pierwszy raz być może znają albo oglądają pana Jacka, tylko powiem, że pan Jacek jest autorem wielu książek o strategii, prognozowaniu przyszłości, no i przede wszystkim też jest ekspertem do spraw geopolityki i geostrategii. Panie Jacku, ja przechodzę do pytań w takim razie, bo wiem, że u pana dużo się dzieje. Zacznę od takich pytań, które bardzo często się powtarzały. Ja wiem, że na niektóre z nich może pan odpowiadał też na innych wywiadach, bo śledziłem pewne wywiady, ale no chciałbym, żebyśmy zebrali wszystko w jednym miejscu, więc takie pierwsze pytanie, które się powtarzało notorycznie, dlaczego w ogóle doszło do tej wojny?
Dlatego, że nas doszło do wzrostu potęgi Chin, co zmieniło układ sił globalnych. Rosjanie odczytali, że ten układ sił globalnych doprowadzi do osłabienia Stanów Zjednoczonych w Europie i Rosjanie zażądali innego dealu bezpieczeństwa, innego dealu ekonomicznego w Europie. W związku z tym, że są słabi ekonomicznie, nikt nie chciał ich dopuścić według cywilizowanych zasad, to postanowili przełożyć siłę wojskową na walutę w negocjacjach strategicznych. Najpierw pokazując przez swoje ćwiczenia, że się zmienił układ sił. Gdy uznali, że Europejczycy, Amerykanie są głusi na te argumenty, zażądali na piśmie, to co Ławrow robił jesienią, od Amerykanów odsunięcie się za Odrę, a to by związało się ze zmianą zasad, na przykład funkcjonowania gospodarki polskiej i tak dalej, de facto, systemu politycznego. No a jak nie, to postanowili zademonstrować to na przykładzie ukraińskim, że gwarancja amerykańskiego bezpieczeństwa czy odstraszanie, nawet jeżeli on nie był zadeklarowany, to jednak Ukraińcy gdzieś tam czuli, że ta współpraca, że nie obowiązują. No i co? No i tak to się potoczyło, tak?
Czyli tak mówiąc już wprost, kto dla kogo pracuje tutaj w tym całym układzie?
Tak, dokładnie tak. Kto na kogo pracuje? Rosjanie uważali, że nie mają przyszłości, jeżeli nie wynegocjują miejsca przy stole, gdzie będzie Europa od Władywostoku do Lizbony bez Amerykanów.
Mhm. A proszę mi powiedzieć, z czego to w ogóle wynika, że my jako ludzie sądziliśmy, że no nic takiego się nie może wydarzyć, że te wojny no to gdzieś tam to trochę taki mit przeszłości, który gdzieś tam się dzieje, no kto by pomyślał, że tak blisko nas cokolwiek się wydarzy. Dlaczego według pana gdzieś tam nie braliśmy tego pod uwagę, a teraz no jest wielkie zaskoczenie i taka początkowa panika. Myślę, że bardzo często jeszcze tą panikę czuć też gdzieś w powietrzu wśród ludzi.
Wie pan, to jest z natury ludzkiej. Po pierwsze, zawsze myślimy, że jesteśmy mądrzejsi niż poprzednie pokolenie i poprzednie pokolenia. Że w ogóle świat się rozwinął, bo już jest prąd, bo są komórki, bo są samochody, bo latamy w kosmos i w ogóle, że nasza natura jest lepsza i nauczyliśmy się na błędach przyszłości i przecież chodzi tylko o to, że możemy się rozwijać, wszystkimi się dogadywać. Problem polega na tym, że to są strukturalne napięcia wynikające z natury człowieka i z podziału pracy między narodami, między społeczeństwami. Konflikty są nieuchronne i zawsze były i zawsze będą. I czasami one mają wymiar kinetyczny, bo ostatecznie, to powiem coś brutalnego, ostatecznym lewarem na zachowanie drugiego człowieka jest to, czy mogę go zabić. Więc w tej takiej... A to mój tata ma karabin, a mój dziadek ma dwa, a mój dziadek ma broń nuklearną, a mój ma czołg. To jest dokładnie to. Zresztą w biznesie, jeżeli nas słuchają ludzie zajmujący się biznesem, przecież wszyscy szukają lewarów tak naprawdę na zachowania drugiej strony konkurencji gospodarczej i między innymi system regulacji albo umożliwia, albo zabrania takich poszukiwań. Tak? Więc tak działa system międzynarodowy, który jest anarchiczny, chyba że jest jeden hegemon. Tak jak Amerykanie byli po 1991 roku, tworząc globalizację, ustalając jej reguły gry. Gdy to jest kwestionowane, no to mamy wojnę. Wchodzimy w czasy wojen, wojny światowej, o dominację nad globem. Czyli nad zasadami, na jakich działa świat. Walka o to, kto ustala zasady, na jakich działa świat.
A proszę mi powiedzieć jeszcze taką jedną rzecz, bo też takie pytanie bardzo często padało. Jako cywile, jak możemy się przygotować do tej wojny? Bo widzimy duże poruszenie, widzieliśmy na początku duże poruszenie, tankowanie samochodów w bankach, cały czas jest duży ruch, ludzie wypłacają pieniądze, bardzo często gdzieś tam oszczędności całego swojego życia. I co takiego możemy zrobić, żeby się przygotować?
Nie wiem. Pójść do spowiedzi, zastanowić się na tym, co się zrobiło w życiu, napisać testament, uporządkować swoje życie, mieć pewną jasność hierarchii spraw. Chyba to przede wszystkim, no. No bo co inaczej, no co, żeby był bak zatankowany. Jak będzie zakorkowana droga, to i tak się nie wyjedzie, tak?
No właśnie.
Magazyn wody mieć i tak dalej. Nie, no, uporządkować chyba swoje życie wewnętrzne i relacje z najbliższymi. Być przygotowanym na różne sprawy i nastawionym, no.
No właśnie, to tak troszkę prowokacyjnie to pytanie zadałem, bo większość ludzi właśnie to, pierwsze to zrobiłem, to bak paliwa na to, co pan powiedział. No, ulice zakorkowane, no to za wiele się nie zrobi i tak się stanie, nie objedzie się ani w lewo, ani w prawo. Ale wracając do tych tematów geopolitycznych, proszę mi powiedzieć, czy uważa pan, że jest szansa na kompromis w tej wojnie? Ten konflikt już trwa. Myślę, że no, Rosjanie się nie spodziewali, że tak długo będzie trwał. A może się spodziewali. Ja tak lakonicznie patrząc, jako osoba, która no, niestety z przymusu musiała zacząć się interesować tego typu tematami, mam taką opinię, że trochę ich zaskoczyło to, co się ze strony ukraińskiej wydarzyło, ten opór i ta reakcja części świata na to. Ale czy jest szansa na kompromis? Bo tam z tego, co czytam, no to już są jakieś próby, były negocjacji, no ale właśnie, no, czy to nie jest tylko i wyłącznie tak, że po prostu z tego nic nie wyniknie i nie mamy co liczyć na to, że się dogadają te dwie strony. A może nawet więcej niż dwie strony, tak? Bo teraz to widzimy dwie strony konfliktu.
Rosjanie nie osiągnęli swoich celów politycznych, tak? Czyli obalenia rządu w Kijowie i stosunkowo bezkolizyjnego kontynuowania współpracy z Europą Zachodnią. To jest nie do zrealizowania. Albo muszą obalić ten rząd, albo będzie jakiś zastój, przestój, jakiś impas na kształt wojny iracko-irańskiej. No, chyba, że po prostu pokonają ostatecznie Ukrainę, zbudują obozy koncentracyjne, pozamykają wszystkich przeciwników, a 10 milionów Ukraińców wyjedzie na zachód, w tym do Polski. I ja tu nie widzę innego rozwiązania to bardzo na tę chwilę, ale różnie bywa na wojnach. Decydować będzie przebieg walk i układ sił.
Mm-hmm. A proszę mi powiedzieć, taka kolejna rzecz, która interesowała też bardzo mocno naszych widzów, to czy jest szansa, że jednak Putin trochę się rozpędzi i tutaj też dotrze do Polski, będzie chciał iść dalej, czy jednak będzie potrzebował czasu na to, żeby się dozbroić, trochę przeorganizować, wyciągnąć wnioski, no i być może za, nie wiem, za pięć, może za dekadę wróci do tych planów, jak pan uważa?
Teraz będzie, no zależy znowu od wyniku wojny, bo w ogóle może przegrać, być może. Na pewno będzie musiał odpocząć, natomiast rozpoczynając tę wojnę, nie jestem pewien, czy nie chciał od razu zrobić demonstracji wobec państw bałtyckich i Polski. Ale postawa wojska ukraińskiego za bardzo go zaangażowała i zużyła. Tak. Nie wiem, czy nie chciał rozpocząć w ogóle demonstracji na całej wschodniej flance.
Jaki cel byłby za tym, tak jak pan czuje, taki już długoterminowy?
No, żeby... Nie, no żeby Zachód usiadł z nim przy stole i uznał, że bezpieczeństwo Europy zależy od Rosji i jest wielkim mocarstwem, które decyduje o przyszłości Europy i zamiast za to, żeby Rosja dostała kapitały i technologie kosztem Amerykanów, tak, i wpływów Amerykanów. Nie destabilizacja, tylko żeby twoim pana panem byli Rosjanie w spółkach, w radach nadzorczych Baltic Pipe, albo żeby Baltic Pipe nie powstał, Advilu, Azotów, żeby byli Rosjanie. Taki był deal. Taki chcieliby musieć deal. Rozumie pan, żeby decydowali o rynku nawozów w Europie, ja, o gazie i tak dalej, żeby Rosja była częścią Europy, która jest najważniejsza.
Mhm. Idąc dalej, czy NATO będzie w stanie bronić Polski?
Amerykanie byliby w stanie bronić Polski, ale pytanie, czy od pierwszego dnia i czy w sposób, który by nas satysfakcjonował. Tak?
A co w przypadku NATO?
No tam NATO. Z Amerykanów NATO nie ma w ogóle. Nie ma zdolności żadnej w Europie wojskowych, które byłyby potrzebne do wojny z Rosją.
A kiedy Rosjanie mogliby się, Amerykanie mogliby się włączyć faktycznie w przypadku konfliktu? Jak uważa pan, gdzie by był taka czara goryczy, gdyby się przelała?
No nie żart, po prostu gdybyśmy się bronili, tak jak prezes Kaczyński powiedział. Gdybyśmy się bronili tak jak Ukraińcy, to wtedy będzie większa skłonność przyjścia nam z pomocą.
A idąc dalej jeszcze, takie pytanie, które często padało, czy są jakieś błędy, które może popełnić polski rząd, a czym rozzłości Putina?
To nie chodzi o rozzłoszczenie. To chodzi o dominację eskalacyjną w kłótni, w konflikcie. No, jakbyśmy dostarczali bezpośrednio broń, na przykład samoloty, tak? Albo startowałyby samoloty ukraińskie z polskich lotnisk.
Jak daleko w ogóle, idąc dalej za tym, co pan powiedział, powinna się posunąć Polska w kontekście obrony Ukrainy?
Powinna iść dokładnie tak jak NATO, równym krokiem, nie bardziej niż Amerykanie, bo Amerykanie są wspólnym mianownikiem NATO i są potęgą nuklearną. Chodzi o to, żeby Rosjanie musieli rewanżować się i mścić się na Amerykanach, a nie na nas. Natomiast oczywiście powinniśmy tak pchać Amerykanom, żeby pomagali Ukrainie jak najbardziej, nawet ustanowili wszystko najlepiej, żeby zrobili, żeby Ukraina wygrała. Tylko z Amerykanami, nie przodem, nie dać się puszczać przodem.
Bardzo często też padały takie pytania dotyczące tego, czy jest faktycznie możliwa wojna nuklearna. Czy uważa pan, że Putin może się do tego posunąć w tej swojej, nie wiem, nazwijmy to bezsilności na pewnym etapie?
Uważam, że to jest blef. A najwyżej może użyć raz broni taktycznej jądrowej, no ale nie counter value, tylko counter force, czyli nie przeciwko miastu. Ale należy ten blef sprawdzić, bo pozbawiamy go wtedy argumentacji geopolitycznej. Tak?
Jest takie pytanie, które jest pod jednym z komentarzy pod jednym z filmów, gdzie pan występował. Ja teraz ten komentarz przeczytam. Tak myślę, że szczęśliwie dla nas Rosja popełniła wielki błąd, że atak na Ukrainę podzieliła na dwa etapy. W 2014 roku aneks Krymu plus działania w Donbasie, a obecnie 2022 rok, atak na resztę państwa ukraińskiego. To doświadczenie bardziej zorientowało Ukrainę na zachód i zmobilizowało, a Europa otrzeźwiło. Gdyby atak w obecnej skali miał miejsce w 2014 roku, to strach myśleć o konsekwencjach. I czy to faktycznie błąd Rosji i z tego błędu wynika fakt, że Rosja ma tak dużą trudność w pokonaniu Ukrainy? Jak pan sądzi?
Nie, Rosja po prostu jest słabym państwem od 30 lat i gra ponad swoją miarę. Należy ten blef przetestować. Zachodnia Europa za łatwo kupowała blef rosyjski, że jest Rosja niezbędna dla Europy. I Rosja nie byłaby w stanie zająć całej Ukrainy w 2014 roku tak samo. Więc teraz wojsko rosyjskie się znacznie poprawiło i tak ma problem.
Właśnie, mógł pan trochę rozwinąć ten wątek. Dlaczego według pana by ten 2014 rok nie dałaby szans?
Bo w 2014 roku były zaangażowane 4 lub 5 batalionowych grup taktycznych. I Rosjanie zasadniczo nie byli w stanie nawet mieć za dużo, dużo więcej, a teraz jest 70-80. Po prostu, no a i tak nie mogą dać rady.
No właśnie, dlaczego nie mogą dać rady? Czy to nie jest tak specjalnie trochę, że to się tak nie dzieje bez przyczyny? Jak pan uważa?
Ale co to znaczy?
No bo faktycznie Ukraina się broni. No jest bardzo duża przewaga wojsk rosyjskich, jeżeli chodzi o liczebność, prawda?
Nie, właśnie nie. Liczebność teraz już nawet chyba z personelu. Ukraińcy mają większe wojsko niż armia lądowa. Armia Lądowa Federacji Rosyjskiej nie jest duża. To jest mit, który pokutuje w Polsce. Nie wiem, chyba do Akademii Sztuki Wojennej to propaguje. Mają problem z ukompletowaniem. Mówiliśmy o tym przy Armii Nowego Wzoru raz. I to widać. Nie mają piechoty. Tak? Mają wojska techniczne, batalionowe grupy taktyczne. Nie mają piechoty do zdobywania miast i węzłów komunikacyjnych i utrzymywania terytorium, tak? Rozgwardia trochę, ale rozgwardia to tak naprawdę nie jest do high intensity warfare, czyli do konfliktu o dużej intensywności. Rosjanie mają po prostu problemy no, operacyjne, tak? Gigantyczne. I Ukraińcy wygrywają wojnę informacyjną, wygrywają starcia taktyczne dzięki sprzętowi z zachodu i organizacji pola walki w rozproszonych grupach. Jeżeli się ma zwycięstwa taktyczne i zamienia się to na streamy w wojnie informacyjnej, to się wydaje, że Ukraińcy wygrywają. Plus no, Ukraińcy mają przewagę w pętli decyzyjnej, dlatego że Amerykanie dostarczają w czasie rzeczywistym prawdopodobnie informacje o położeniu przeciwnika i Ukraińcy mogą reagować na to, więc mają lepszą kontrolę OD lub tak. Na dodatek mają głębokie nasycenie systemami przeciwpancernymi i w związku z tym tworzą asymetrię na polu walki, które wykorzystują umiejętnie, tak, wiedząc, gdzie jest przeciwnik, tak, i reagują na to. I to, natomiast Rosjanie oczywiście dalej mają przewagę ognia, manewru operacyjnego i dlatego tak wojna ta przebiega, tak, przegrywają starcia taktyczne. Są na obcym terytorium, ale mają wciąż przewagę operacyjną ze względu na skalę działań, wybór miejsca, inicjatywę operacyjną, którą mieli itd. itd. Wojna jest nierozstrzygnięta z tego powodu, natomiast wojska Federacji Rosyjskiej są młócone i mielone, jeżeli podpadł jeszcze kilka tygodni do takiej stopni intensywności, chociaż intensywność spadła, to Putin zużyje całe wojska lądowe Federacji Rosyjskiej. Tak.
Mhm. No właśnie, i co wtedy? Czy będzie w stanie gdzieś faktycznie wycofać się z tych działań, czy wtedy pójdzie po pomoc do, no powiedzmy sobie uczciwie, no
nie wiem. Zobaczymy, może go obalą koledzy.
No właśnie, jest szansa na to, według pana?
Rosja tradycyjnie, system władzy się rozmontowuje, jeżeli Rosja przegrywa dużą wojnę. Rewolucja 1905 roku, przypominam, rewolucja lutowa, potem bolszewicka w 17 roku, 1917. Po wojnie krymskiej niepokoje.
Padło też pytanie o to, w tej całej wojnie informacyjnej, na ile do nas docierają takie prawdziwe informacje z tej wojny, według pana? Wiadomo, że no...
Nie docierają, dlatego że obie strony, zwłaszcza Ukraińcy, prowadzą wojnę informacyjną skutecznie, tworząc percepcję, że Ukraińcy sobie świetnie radzą. Tak? Także nie docierają do nas prawdziwe obrazy.
Mhm. A jak w ogóle się odnaleźć w tym takim szumie informacyjnym? Czy są jakieś takie rzetelne źródła informacji, żeby faktycznie, bo wie pan, plotek powstaje mnóstwo. Jedną z nich przecież zdementowaliśmy, tak? Przed chwilą, parę minut temu też pan o tym mówił, o tej wojnie nuklearnej. No i teraz idąc dalej. Ludzie żyją tymi nagłówkami, clickbaitami, no i później też się dzieją takie sytuacje, a nie inne, gdzie następuje pewnego rodzaju paraliż. Gdzie szukać tej wiedzy?
To jest bardzo dobre pytanie. Nie tylko rewolucja informacyjna, która się dokonuje, w znaczący sposób ogranicza de facto nam percepcję rozumienia rzeczywistości, bo jest za dużo informacji, nie wiem z jakich źródeł, nie umiemy interpretować. Więc to nie pomaga, tak, zbieraniu mądrości i rozumienia tego, co się dzieje. Wszyscy się z tym borykamy. To nie jest tak, że ktoś ma łatwiej, ktoś ma gorzej. No, dobrze wymagane jest rzeczywiście, żeby to rozumieć, trochę szersze odczytanie i ustrukturyzowana wiedza. Natomiast, no i oczywiście są lepsze i źródła gorsze w internecie, więc już nie chcę wymieniać, żeby po prostu nie mieć tutaj produkt placementu żadnego. Natomiast no, trzeba po prostu wiedzieć, gdzieś szukać, trzeba rozumieć naturę świata bardziej. Tak? Niestety współczesne społeczeństwa są nieuczone tego, tylko są uczone takiej papki, takiego pitu-pitu, nie? Pitu-pitu. Sam się z tym spotkałem, gdy od wielu lat tłumaczę, jak wygląda świat według Amerykanów i to jest takie nałożone na to i rynki tak działają i tak dalej, a i tak w Polsce nikt nie chciał to uwierzyć, bo jesteśmy uczeni takich po prostu pitu-pitu trochę.
Jedno pytanie tyczy się teraz pewnego pana wywiadu, ja je przeczytam. Powiedział pan w jednym z wywiadów, że to największa wojna od 1945 roku. Afganistan, Irak, Izrael, Pakistan, Wietnam, Bałkany i wiele, wiele innych. Te wojny były mniejsze, mniej znaczące dla świata, czy po prostu nie tak bliskie nam, Europejczykom?
Jeżeli chodzi o intensywność symetrycznej walki, to jest to największa wojna od 1945 roku. W Wietnamie wojna była asymetryczna. Oczywiście skala zniszczeń była większa, ale była wojną asymetryczną i nie była wojną między dużymi potęgami. Tu jest wojna dwóch największych armii lądowych Europy, pomiędzy dwoma terytorialnie największymi państwami europejskimi. Czy coś jeszcze mam dodać? Toczy się z użyciem czołgów, artylerii, a wojny inne były najczęściej bez tego. Wyjątkiem są wojny izraelsko-arabskie, gdzie obie strony miały też artylerię i dlatego będzie dyskusja, czy wojna Jom Kippur miała większą intensywność, czy ta. Moim zdaniem ta ma większą intensywność i wojna Jom Kippur 1973 roku, ale wojna Jom Kippur była benchmarkiem symetrycznego pola walki po II wojnie światowej. Teraz będziemy mieli wojnę ukraińską.
Kolejne pytanie tyczy się Chin. Cały czas czekamy na to, co zrobią Chiny. Jakie reakcje ze strony Chin się pan spodziewa?
Czym dłużej wojna będzie trwała, czym dłużej Rosjanie będą antagonizować Europejczyków, którzy będą pod flagą amerykańską i konsolidować system transatlantycki, tym bardziej Chińczycy będą napierali, by przerwać wojnę i starać się ratować, zapobiec takiej sytuacji konsolidacji Europy Zachodniej pod flagą amerykańską. Czyli to będzie kosztem Rosji, to znaczy Rosja będzie musiała uznać przegraną, bo jest to nie na niekorzyść Chin. To cała sytuacja bardzo w tej chwili.
Kolejne pytanie tyczy się tego, że eksperci od geopolityki zakładali, że wojny będą hybrydowe i na niewielką skalę. Czy ta wojna i jej przebieg pana zaskoczyła?
Nie, nie zakładali wcale tak. Nie wiem, skąd jest ten mit. Proszę wyczytać Armię Nowego Wzoru, którą opublikowaliśmy w styczniu, 16 stycznia. Wcześniej robiliśmy prezentację. Tam jest o koncepcji bitwy manewrowej, o strefie śmierci, o czołgach, o artylerii i tak dalej. Chodzi o to, że konflikt ma też swoją hybrydową naturę i może przechodzić między konfrontacją niekinetyczną na kinetyczną i wszystko jest konfliktem, nie tylko starcie kinetyczne, ale są też starcia kinetyczne i to było, bo wszystko się sprawdziło, no, wobec Ukrainy tak samo. Można w internecie znaleźć Armię Nowego Wzoru za darmo w PDF-ie i przeczytać sobie, publikowaliśmy to miesiąc przed wojną i proszę sobie porównać, czy się sprawdziło, czy nie. I tam jest bardzo duża część bitwy manewrowej, to jest największa część. Gdzie jest normalnie prognoza bitwy konwencjonalnej, jak będzie przebiegało pole walki. No, warto przeczytać 120 stron akurat bitwy manewrowej, żeby zobaczyć, czy się sprawdzają założenia na Ukrainie. Tak gorąco wszystkich zachęcam, zanim będą właśnie zadawać takie pytania albo będą debatować u cioci na imieninach bez zapoznania się i zobaczycie, będziecie totalnie zaskoczeni, jak Bartosiak i Strategy and Future przewidzieli, jak będzie wyglądało pole walki, będziecie w szoku. Tak? Tylko przeczytajcie te 120 stron, które opublikowaliśmy przed miesiąc przed wojną. No.
Dlaczego Niemcy zmieniły swoje stanowisko w sprawie Ukrainy? Spotkałem się z taką opinią, że mieli amerykańską lufę przy skroni. Co pan o tym sądzi?
Jeszcze nie zmienili. Zobaczymy, jak będzie na długim terminie to, tak? Bo to, że Scholz tak zrobił, to jeszcze nie zobaczymy, czy całe państwo niemieckie na długi okres tak postąpi. Myślę, że Amerykanie użyli resentymentu społecznego wobec kanclerza i tak naprawdę kanclerz coś się wystraszył reakcji Amerykanów. Więc no tak, rzeczywiście jest to na korzyść Amerykanów. Tak?
Teraz takie pytanie związane z tym też, jak ta wojna wpłynie na Rosję pod względem gospodarczym, społecznym i politycznym, a jak na resztę świata?
Będziemy żyli w nowym świecie. Jak wpłynie dokładnie, zależy od wyniku tej wojny. Musi się rozstrzygnąć wojskowo to. Będziemy w Polsce wydawać dużo więcej na zbrojenia, wystawimy wojsko, zmieni się cywilizacyjne nasze podejście do tych spraw, Europejczycy też zmienią swoje nastawienie. Dużo się zmieni, być może bardzo wiele.
Ma pan jakieś predykcje, w którą stronę to może pójść, ta zmiana?
Jeżeli Ukraińcy wygrają, a Rosjanie się będą mieli smutę, to będziemy mieli obszar bałtycko-czarnomorski we współpracy, Białoruś dołączy do tego i będziemy mieli nową Europę, nową równowagę sił w Europie i wielką przyszłość przed Polską i Ukrainą. Jeżeli Ukraina przegra, będzie okupowana, to będziemy mieli wojnę na kilkadziesiąt następnych lat, a na pewno kilkanaście, wielką wojnę Eurazji z Oceanem Światowym, będziemy na wysuniętych rubieżach tej wojny. Także trzymajmy kciuki za Ukraińców.
Ostatnie pytanie, które mam, tyczy się tego, że ja może przeczytam w całości. Polacy pięknie się zjednoczyli w niesieniu pomocy Ukrainie w przyjmowaniu uchodźców. Jednak nie można nie mówić o tym, że to dla nas, jednego z najbiedniejszych krajów Europy, za dużo, że to nas przerasta. No i pytanie jest właśnie takie, czy my sobie też z tym poradzimy według pana, jeżeli chodzi
nie jestem,
o...
Nie jestem socjologiem, nie umiem się wypowiedzieć na ten temat. Ogólnie imigracja do Polski z punktu widzenia geopolitycznego jest bardzo korzystna. Może nam zasypać dziurę demograficzną, którą mieliśmy, tak? I powinniśmy się cieszyć z tego, że Ukraińcy chcą przyjeżdżać do nas, imigrować. I powinniśmy starać się to wykorzystać, ale nie umiem powiedzieć, jakie to ma społeczne konsekwencje, bo się na tym nie znam, tak? Z punktu widzenia demografii, geopolityki jest to dla nas bardzo, bardzo korzystne, natomiast nie umiem wyprognozować, jakie będą skutki społeczne dla nas.
Dobrze, słuchajcie, moi drodzy, przeleciliśmy przez bardzo dużo pytań. Ja też z panem Jackiem umówiłem się na pół godziny i też chciałbym ten czas szanować, ponieważ bardzo dużo się dzieje. Rozmawialiśmy 2-3 minuty przed nagraniem i faktycznie teraz jest dużo pracy po stronie pana Jacka. Zadawajcie w komentarzach pytania. Ja tutaj też będę robił wszystko, żeby na taką drugą część rozmowy się umówić. Oczywiście nic nie obiecuję, no bo też szanując czas i to, że są pewne zobowiązania, które trzeba realizować, nie będę zbyt mocno naciskać, ale może w najbliższym czasie uda się taką drugą część rozmowy nagrać. Panie Jacku, ja serdecznie dziękuję za to, że znalazł pan czas i poświęcił, też odpowiedział na te pytania, które tą naszą społeczność inwestorską w pewien sposób interesują i życzymy dużo dobrego i dziękujemy jeszcze raz.
Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie. Będę teraz częściej występował wobec inwestorów, bo giełdy reagują na wojnę. Mam mnóstwo zaproszeń teraz właśnie ze środowiska, które pan reprezentuje, więc nastawiajcie ucha, będzie coraz więcej i będę więcej mówił. Wybaczcie mi, bo raz, że teraz jestem po prostu w już 6 wywiadzie właściwie dzisiaj, znaczy dzisiaj w 3, a ogólnie w 6 od wczoraj, jestem ledwo żywy i poza tym muszę na bieżąco analizować i naprawdę nie wiadomo, co będzie z wojną, więc staram się nie wymyślać, tylko się trzymać realnych przemyśleń. Ale myślę, że dużo będziemy więcej rozmawiać w nadchodzących tygodniach, zwłaszcza w kontekście inwestowania, giełd, kapitału, podziału pracy. Myślę, że obserwujcie, co się dzieje na cenach nawozów, saletry, cen żywności, czy Ukraińcy zasieją w tym roku w pole. To będzie miało ogromne znaczenie dla disruptions, tak? No, więc tak, tytułem już zakończenia.
Dziękuję.
Jeżeli jesteś nowy na naszym kanale i chcesz kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to pod tym linkiem kliknij w nazwę naszego profilu na YouTube. Po przeniesieniu na główną stronę naszego profilu w prawym górnym rogu znajdziesz linki do giełd i portfela, z których możesz bezpiecznie korzystać.